Telefonicznym gościem Radia Doksa jest dzisiaj pułkownik Dariusz Dachowicz, były dowódca 1. Pułku Specjalnego Komandosów, obecnie wykładowca akademicki. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Jakie wnioski powinny zostać wyciągnięte po tej tragicznej w skutkach sytuacji, do której doszło w przygranicznym przewodowie już dzisiaj? Możemy o tych wnioskach konkretnie powiedzieć?
Myślę, że podstawowym wnioskiem jest to, że bardzo sprawnie zadziałał system komunikacji z naszymi sojusznikami. Jest to działanie IM+. Też istotnym elementem tego wniosku jest to, że potwierdziły się deklaracje prezydenta Stanów Zjednoczonych, które zostały kilkakrotnie w dniu wczorajszym powtórzone i przytaczane przez jego administrację. Po pierwsze, Stany Zjednoczone będą broniły każdej piędzi ziemi NATO, a po drugie, że Polska jest bardzo istotnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. I ta komunikacja strategiczna była na bardzo wysokim i w mojej ocenie dobrym poziomie, co pokazuje, że jesteśmy dla Stanów Zjednoczonych istotnym partnerem. Jeżeli chodzi natomiast o tą sferę taką czysto wojskową, to ten incydent pokazał nam jednoznacznie, że musimy dysponować systemem obrony przeciwrakietowej i przeciwpowietrznej.
No właśnie, a ten aspekt informacyjny jeszcze na ten chciałam zwrócić uwagę, bo właściwie w ocenie tych pierwszych godzin po tym zdarzeniu mówi się z jednej strony o reakcji polskich władz, o reakcji NATO, ale też o tym aspekcie informowania społeczeństwa, co tak właściwie się zadziało. No i tutaj ten ostatni aspekt oceniany jest chyba najbardziej krytycznie, że właściwie dowiadywaliśmy się o całym incydencie bardziej ze strony amerykańskich agencji informacyjnych, aniżeli z komunikatów rządu, jak pan na to patrzy.
Tak, moje wrażenie jest podobne jak pani redaktor. Od pierwszego momentu, kiedy usłyszałem, że zbierają się oficjele w BBN-ie, oczekiwałem informacji, co się stało. I praktycznie tą informację, oglądając na bieżąco media, śledząc na bieżąco media, uzyskałem mniej więcej po półtorej godziny, kiedy jedna ze stacji przytoczyła informację, że agencja Associated Press przekazała informację, że na terytorium Polski spadła rakieta i zginęły dwie osoby. To jest bardzo zły przekaz. Uważam, że rząd powinien, czy nasi oficjele powinni poinformować nawet w takiej bardzo skrótowej formie społeczeństwo, że doszło do takiego zdarzenia, prowadzimy działania w tym zakresie, wyjaśniamy sprawę, kolejne informacje przekażemy państwu za 2 godziny. No taki mniej więcej jest cykl w zarządzaniu kryzysowym, jeżeli chodzi o przekazywanie kolejnych informacji, czy też jeżeli jest potrzeba troszeczkę więcej czasu, to wychodzi rzecznik i informuje, że od ostatniego komunikatu nic się nie zmieniło. Prosimy o poczekanie, jeżeli tylko uzyskamy jakieś informacje, to natychmiast je przekażemy.
Choć wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker powiedział, że odpowiedzialna władza przekazuje sprawdzone informacje, że tych sprawdzonych informacji nie było, więc po prostu przekazu informacyjnego również nie było.
Sprawdzona informacja o tym, że doszło do wybuchu i że zginęły 2 osoby, była w granicach godziny 16. Przepraszam, ale pan Szefernaker chyba się mija z prawdą.
No właśnie, panie pułkowniku, to ocena tego w tych pierwszych godzin to jest jedno, ale właśnie ta kwestia związana z tym, jak zareagowało NATO, jak szybko zostały uruchomione rozmowy na linii Polska-NATO, czy też władze Polski i władze poszczególnych krajów NATO, to jest dobry sygnał, że na styku tym międzynarodowym wszystko zadziałało tak, jak być powinno, bo były też informacje mówiące o tym, że być może poszczególne artykuły powinny zostać wcielone w życie.
Tak, była taka sugestia odnośnie wcielenia w życie artykułu 4, ale to dotyczy, tak jak wszystkie artykuły Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczą sytuacji, w której państwo członkowskie jest obiektem ataku, a w tym wypadku no, tak się nie stało. I dobrze, że tak się nie stało. Dobrze, że nie jesteśmy obiektem ataku. Tylko jak wskazują wyjaśnienia, które znamy dzisiaj, jest to incydent, który no, stał się na skutek, który był skutkiem działań strony rosyjskiej, ale incydent nieszczęśliwy. Przykro, no, oczywiście przykro o tym mówić, bo zginęły 2 osoby, ale prawda jest taka, że incydent był taki, jest to w rozumieniu sytuacji międzynarodowej incydent, natomiast w mojej ocenie te kanały strategiczne, komunikacji strategicznej z naszymi partnerami zadziałały właściwie.
No to pytanie jest kluczowe, czy tego, jak pan mówi, incydentu można było uniknąć, czy po prostu fakt, że jesteśmy państwem frontowym, a za naszą wschodnią granicą trwają regularne działania wojenne, sprawia, że właściwie nie wiadomo, czego się spodziewać, a na takie incydenty musimy być gotowi.
Jesteśmy państwem przyfrontowym. w tej chwili. Za naszą granicą toczy się wojna. Proszę spojrzeć na to w taki sposób. Izrael ma chyba jedną z najlepszych obron przeciwrakietowych i przeciwlotniczych na świecie. I niestety tam też spadają rakiety, mimo tego, że są likwidowane w ponad 90%, to niestety te straty Izrael również ponosi i również ponosi ludności cywilne. Oczywiście jest to atak bezpośredni, a nie zdarzenie losowe. Powiedzmy sobie szczerze, proszę Państwa, nikt nie broni całego terytorium swojego państwa. Po prostu są obiekty ważniejsze i mniej ważne i na tych obiektach, które są istotne dla funkcjonowania państwa, dla zabezpieczenia jego kierowania, dla zabezpieczenia funkcjonowania sił zbrojnych i takich elementów infrastruktury krytycznej. Te obiekty się chroni, natomiast dzieje się to kosztem obszarów, które niestety nie są chronione w takim stopniu, w jakim nam się wydaje, że być powinny. Oczywiście trudno powiedzieć to osobom, które tracą swoich najbliższych, ale no, taka jest prawda.
No to wniosek płynący z tej sytuacji jest taki, że mimo wszystko ta ochrona przeciwrakietowa, czyli wzmocnienie całej przestrzeni powietrznej powinno być jeszcze silniejsze, czy mimo wszystko ta infrastruktura krytyczna, o której pan mówi, ona w sposób znaczny powinna być zabezpieczona, natomiast no, te tereny przygraniczne no, po prostu są skazane na pewnego rodzaju podwyższone zagrożenie?
Nie powiedziałbym tak. Uważam, że powinniśmy dążyć do jak najpełniejszego zabezpieczenia wszystkich obywateli państwa polskiego. Żaden obywatel państwa polskiego nie jest mniej ważny. Każdy z nas jest istotnym elementem społeczeństwa i istotnym elementem państwa. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby zabezpieczyć cały obszar państwa polskiego, ale to nie gwarantuje tego, że do takich zdarzeń nie będzie dochodziło.
Prezydent Andrzej Duda powiedział wczoraj, że nie ma żadnego znanego nam istniejącego w sposób bezpośredni niebezpieczeństwa wobec polskich obywateli. Nie mamy też żadnych sygnałów, by istniała groźba powtórzenia się tego tragicznego zdarzenia. A dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, cytując ekspertów wojskowych, pisze o tym, że przewodów może się powtórzyć i pyta o to, gdzie jest tarcza. Sytuacja właśnie taka jak ta w Przewodowie niebawem może się powtórzyć, tak eksperci wojskowi twierdzą, a argumentują to w taki sposób, że Rosja obecnie nie ma szans na wygranie wojny lądowej, więc kupuje od Teheranu olbrzymie ilości pocisków rakietowych, które są nieprecyzyjne. I to niezwykle zwiększa ryzyko kolejnych incydentów na granicy z NATO.
Jeżeli eksperci wojskowi tak mówią, to mam nadzieję, że wiedzą, co mówią. Ja już jestem emerytowanym wojskowym i nie jestem specjalistą w zakresie obrony przeciwlotniczej, ale zazwyczaj podstawowym elementem dla polskich sił zbrojnych dzisiaj i dla państwa polskiego jest zbudowanie tarczy antyrakietowej i systemów i wyposażenie polskich sił zbrojnych w systemy przeciwlotnicze, bo to gwarantuje funkcjonowanie pozostałych elementów. Możemy kupić sobie 1000 czołgów, jeżeli nie będziemy mieli ochrony przeciwrakietowej i obrony przeciwlotniczej. To bardzo mi przykro, ale te 1000 czołgów zostanie zniszczone przez rakiety takie, które przylecą i nikt ich nie zauważy, czy nikt ich nie strąci. Chociaż z informacji rządu wynika, że ta rakieta została zauważona, ale czas reakcji na to, żeby cokolwiek z nią zrobić, był zbyt krótki. Istnieje również, bo nie jestem na miejscu, nie znam wyników badań ekspertów, ale istnieją też hipotezy, że to nie była już rakieta, tylko to był jeden z elementów rakiety, który po prostu, a eksplozja, która miała miejsce, to była eksplozja paliwa, które pozostało w tym systemie, który spadł na terytorium.
No śledztwo w tej sprawie jest prowadzone, więc jego rezultaty
Dlatego też nie chcę tutaj wymyślać czegoś, o czym nie wiem, tylko chcę pokazać Państwu, że i Pani, że no, to nie jest do końca wyjaśnione, dlatego nie będę tutaj spekulował.
Tak czy inaczej, tarcza i ochrona właśnie przestrzeni powietrznej w perspektywie kolejnych miesięcy jest najważniejsza, to bez wątpienia.
Oczywiście i to powinien być priorytet polskich władz i troszeczkę są pewne sygnały, bo program NAREW, program Wisła, ale to powinno być numer jeden na liście pozyskiwania i zakupów i jeżeli istnieje taka możliwość, to wdrażania również polskich systemów przy obrony przeciwlotniczej, tej krótkiej, bezpośredniej, czy też sięgającej dalej, ale również powinniśmy występować, mamy podpisane pewne umowy ze Stanami Zjednoczonymi w tej sytuacji. Mamy kartę przetargową, żeby negocjować przyspieszenie pewnych zakupów. Jeżeli stać nas na zakup znacznej ilości środków bojowych, to uważam, że nawet kosztem przecelowania środków, powinniśmy koncentrować się jednak na obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.
Powiedział pułkownik Dariusz Dachowicz, były dowódca 1. Pułku Specjalnego Komandosów, obecnie wykładowca akademicki. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za komentarz i za rozmowę.
Bardzo dziękuję, życzę wszystkim miłego dnia.